Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, jak ma wyglądać zapora na granicy polsko-białoruskiej? Co wynika z tych informacji, które dotychczas trafiły do opinii publicznej?
Niewiele wynika, dlatego że zapora to jest dziesiątki różnych możliwości. My rozumiemy zapory prawdopodobnie jako te wielkie mury w stylu pomiędzy Izraelem a autonomią palestyńską, czy też coś w rodzaju takiego wielkiego muru budowanego przez Trumpa na granicy z Meksykiem. Natomiast w tym miejscu, w tych warunkach, jakie tam są, budowa czegoś takiego, obawiam się, że jest nieprawdopodobnie kosztowna i bardzo trudna do realizacji. Tak naprawdę, jeżeli mamy chronić granicę i rzeczywiście mamy stworzyć coś w rodzaju zapory mającej pomóc działać służbom granicznym, no to kłania nam się historia, czyli coś, co nazywano kiedyś w Związku Radzieckim systemą. Odpowiednio głęboki obszar wzdłuż granicy, nasycony elektroniką, teraz już systemami obserwacji wizyjnej, oczywiście różnymi płotami, powiedzmy z drutu kolczastego, czy innego typu rozwiązaniami, ale przede wszystkim chodzi o to, by w miarę szybko rozpoznać zagrożenie, zaalarmować odpowiednie placówki służby granicznej i dać szansę strukturom służby granicznej na dotarcie w to miejsce. A więc nie mur wielgaśny, który będzie raczej symbolem naszej niemocy, tylko system ochrony granicy elektroniczno-wizyjny, no nazwijmy to tak.
Ta strefa, rozumiem, że byłaby szersza niż dotychczas, czyli Polacy do tych słupków granicznych może być tak, że już nigdy nie podejdą.
No coś za coś, niestety. No to nie my podyktowaliśmy te zasady, tylko podyktowała strona białoruska. I rzeczywiście, jeżeli system ma być sprawny, no to tutaj mówimy o tym wyłączeniu, podobnym może nawet do tego, o którym pisze się gdzieś w planach tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów, kiedy nie powinno się już tam zbliżać, ponieważ był to obszar pod obserwacją czujników, kamer i innych rzeczy. No niestety bezpieczeństwo granicy wymaga takich działań.
Gdyby taka strefa miała powstać, to co z tymi miejscowościami, z zabudowaniami, które są w tej strefie? Co z terenami rolnymi, które również tam są?
No tutaj kwestia jest jasna. W wyniku zapewnienia bezpieczeństwa państwa, no takie obszary w tej strefie całkowicie zamkniętej, no muszą zostać niestety wywłaszczone. I to tutaj już mówi się oficjalnie o kosztach wywłaszczeń. Nie da się inaczej tego zrobić.
A gdzie na świecie są zastosowane podobne rozwiązania i czy się sprawdzają?
Każde z rozwiązań musi się opierać o sytuację strategiczną, kwestię warunków technicznych oraz warunków terenowych. Podobne systemy, może nie w ten sposób, mamy na Synaju. Węgrzy nie postawili gigantycznych płotów, Węgrzy postawili dwa różne systemy płotów z systemem dróg pomiędzy tymi płotami, z nasyceniem elektronicznym, tylko że w innych warunkach, bo granica serbsko-węgierska to nie jest to samo, co u nas granica białoruska, ze względu nawet na to, w jakich warunkach przebiega. Ale tam też nie było gigantycznych płotów, tylko system właśnie tego ostrzegania. To kwestia raczej tego, że my musimy zaplanować coś, co jest sprawdzalne w naszych warunkach, a nie od razu stwierdzić, że już wiemy, co postawimy.
A co z dotychczasowym ogrodzeniem, tą tymczasową zaporą z drutu? Bo wychodzi na to, że albo ona nie zdała egzaminu, albo nie w pełni zdała ten egzamin.
Była tylko i wyłącznie spowalniaczem, czyli czymś, co choć trochę miało utrudnić przebieganie w dowolnym miejscu, a więc dać służbom granicznym szansę na reakcję.
A czy w pańskiej ocenie należy budować tę zaporę, ten system, czy stworzyć taką strefę, o której rozmawiamy, niezależnie od kosztów.
No właśnie, pytanie jest i bezpieczeństwo, i koszty. Myślę, że to nie jest kwestia niezależnie od kosztów, bo nie zdziwiłbym się, gdyby to też było celem naszego przeciwnika. To jest kwestia tego, że my musimy stworzyć coś, ponieważ nie mamy bezpieczeństwa po drugiej stronie. Myśmy zaniedbali przez lata nasze bezpieczeństwo na wschodniej granicy, bo zakładaliśmy, że ponieważ Białorusini też ze swojej strony bardzo aktywnie pilnowali granicy i znacznie głębiej niż my, no to znaczy, że ten system będzie działał. Zawiodło to wszystko w momencie, kiedy Łukaszenka wyłączył zabezpieczenia ze swojej strony. Tak więc system bezpieczeństwa musi być zbudowany, może nie tyle wszelkimi kosztami, bo można wydać każde pieniądze, tylko musi być zbudowany w taki sposób, aby te pieniądze były wydane rozsądnie i służyły jak najdłużej.
A w jakim czasie jesteśmy w stanie stworzyć taką zaporę, system, czy też stworzyć taką strefę?
To zależy jeszcze od tego, co chcemy stworzyć, od warunków klimatycznych. Trudno budować pewne rzeczy także zimą. To nie jest coś, co ustawimy w 2 miesiące, bo my tego płotu, gdzie było tylko drut rozciągnięty między patykami, kijkami wbitymi w ziemię, nie tworzyliśmy w ciągu paru dni. Myślę, że stworzenie dobrego systemu bezpieczeństwa zajmie nam optymistycznie pół roku, jeżeli mamy to zrobić dobrze.
Z tego, co pan mówi, to wnioskuję, że prognozuje pan, że to ogrodzenie pozostanie z nami już na stałe. I czy to nie jest symboliczna bariera, która powstaje i która będzie odgradzać tak zdecydowanie Unię Europejską od wschodu?
Jest to bariera, która odgradza Unię Europejską od wschodu, ale wschód zaczął się pierwszy odgradzać. No nie łudźmy się, działania Rosji w wielu przypadkach, a w końcu działania Łukaszenki powodują, że musimy to zrobić. I wygląda na to, że rzeczywiście na wiele, wiele lat ten mur będzie już symbolem pomiędzy Federacją Rosyjską i jej wpływami, a Unią Europejską i NATO.
Będziemy sprawdzać i informować, jak dokładnie będzie wyglądać ta zapora na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.